Od wczoraj kierowcy mogą zostawić w domu dowód rejestracyjny oraz polisę OC, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Jak przekonuje Komenda Główna Policji, kontrole nie będą się znacznie różniły od tych, które były prowadzone do tej pory. W dalszym ciągu kierowcy powinni mieć przy sobie prawo jazdy. W razie kontroli drogowej za brak polisy i dowodu rejestracyjnego nie będzie kary. A co, gdy dojdzie do stłuczki? Nowe przepisy za i przeciw. Na ile ułatwią, na ile utrudnią życie kierowcom, między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś gościem Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Tadeusz Zdunek, prezes Renault Zdunek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bez kar za brak OC i dowodu rejestracyjnego dla kierowców. Dowód, właściwie prawo jazdy, będzie natomiast niezbędne. No i za i przeciw, jakie skutki mogą wynikać z nowych przepisów? Bo tutaj, jak widzę i czytam opinie internautów, wątpliwości jest sporo.
No przede wszystkim to, o czym pani redaktor wspomniała, z tymi stłuczkami. Jeżeli nie będę woził ze sobą OC i doprowadzę do stłuczki, to mogę być pewny, że ten poszkodowany będzie chciał, aby była policja. A jak jest policja, to przeważnie 500 z urzędu od razu sprawca dostaje, więc to nie jest opłacalne. Jeżeli mam przy sobie polisę, jeśli mam potwierdzenie, że samochód jest sprawny, łatwiej jest mi się dogadać bez wzywania policji. To jest pierwsza rzecz, która mi się nasuwa. Ale druga jest dobra, dlatego że to pokazuje, że w końcu informatyzujemy się tak jak należy, że te wszystkie informacje zaczynają być w systemie, zaczynają być w jednolitej bazie, co ma tę zaletę, że można już na przykład uruchomić taką technologię, która by sprawdzając rejestrację mogła automatycznie śledzić, czy dany samochód ma wykupione OC, czy nie, bo to jest ogromna plaga. Dzisiaj chyba 40% użytkowników czy kierowców takiego OC nie wykupuje.
Znaczy, to nie jest taka plaga, że nie masz tego, że Fundusz Świadczeń Gwarantowanych dosyć bezwzględnie ściąga te pieniądze. Inny problem jest taki, że praktycznie 30% samochodów, które my mamy w CEPiK-u, jeżeli jeżdżą polskie drogach, nie, że są to samochody wirtualne, które dawno zostały temu skasowane, a nie zostały po prostu przez właścicieli wycofane z ruchu, więc samochodów w ruchu z OC aż tak dużo nie ma, żeby były. Przeszkoda, bym się nie przejmował wypadkami, dlatego że może to tylko przedłużyć procedurę, dlatego że w tej chwili ubezpieczalni idą w uproszczoną procedurę, w związku z tym, że koszty likwidacji szkód też rosną cały czas, więc jeżeli mamy wszystkie papiery od razu z miejsca wypadku, no często nie wzywa się w ogóle sprawcy wypadku, tylko wypłaca się pieniądze. No w tym, jeżeli nie będziemy mieli tych papierów przy sobie, to ubezpieczalnia może ściągnąć to sobie wszystko tak samo z CEPiK-u wszystkie dane, więc nie przeszkadza. Przeszkadza im, żeby oni sobie ściągnęli wszystkie dane sprawcy wypadku z CEPiK-u. Mając numer rejestracyjny samochodu, mając stanowisko kierowcy, są w stanie wszystko dojść błyskawicznie, więc ja to też bardziej chyba leży to w sferze mentalnej niż w sferze utrudnień w życiu.
No to jak przekonać kierowców, że jednak nie powinno być problemu, nawet w sytuacji, kiedy osoba, z którą mamy kolizję, jest to sprawca tej kolizji, nie ma wykupionego OC? Bo ja się zastanawiałam, czy nam nie przybędzie właśnie takich kombinatorów. Aha, nie muszę mieć OC, to właściwie po co będę kupować?
Fundusz Świadczeń Gwarantowanych Ubezpieczeń ma w tej chwili bardzo dokładne wszystkie dane. Jest w stanie ścigać naprawdę tych kierowców bardzo mocno, a kary są bardzo wysokie, rzędu kilkunastu tysięcy złotych, więc to się absolutnie nie opłaca. To musi być ktoś, kto już jest zdeterminowany, czy idzie w oszustwo, że nie chce tego zapłacić. Normalny użytkownik drogi płaci te ubezpieczenia, bo kary są zbyt wysokie za brak ubezpieczenia.
A jednak mimo wszystko sporo tego ocenie płaci i ja też troszeczkę obawiam się sprawności polskiego wymiaru sprawiedliwości, który w takich cywilnych sprawach, w sumie drobnych tak naprawdę, bo w przypadku stłuczek to nie są jakieś wielkie mogą stwarzać istotne problemy dla nas, poszkodowanych czy uczestników.
Jestem akurat w tej dziedzinie fachowcem, byłem pracownikiem ubezpieczalni. Nie ma żadnych problemów. Jeżeli nie ma OC, płaci to gwarantowany fundusz
ubezpieczeniowy. Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny.
To płaci, nie ma żadnych problemów. Obowiązkiem funduszu jest ściganie sprawcy wypadku. I fundusz to ściąga z sprawcy wypadku z kosztami oczywiście procesu wszystkich innymi. Dla użytkownika nie ma w tym żadnych problemów.
Ale panie prezesie, nie obawia się pan mimo wszystko, że gro użytkowników, którzy będą poszkodowani, będą na wszelki wypadek wzywać policję? Między innymi podzielając moje wątpliwości, bo panie prezesie jest...
Przed nami dosyć gorący czas stłuczek, bo lada moment będą przymrozki i tych stłuczek...
Pan, panie prezesie, jest absolutnie tutaj w tej dziedzinie fachowcem, natomiast ja jestem zwykłym użytkownikiem dróg.
I dlatego następna rzecz, która jest jakby... nie zgadza się. Tłuczki nie są jesienią najwięcej. Najwięcej tłuczek jest wiosną, gdy kierowcy niedzielni, tak zwani, wyruszają do swoich ogródków i w tym momencie jest najwięcej tłuczek.
A nie wtedy, kiedy pierwszy śnieg spadnie, taki już będą...
Teraz spada pierwszy śnieg, to pan zobaczy, Gdańsk jest totalnie zablokowany, ludzie jeżdżą tak wolno, że no bardzo ciężko, żeby doszło
do... Bardziej, że jeszcze wielu nie zdążyło opon zmienić.
Tak, żeby doszło do stłuczki. Jeszcze raz podkreślam, leży to tylko wyłącznie w sferze mentalnej, dlatego, że w tych czasach, gdzie wszystko jest ujęte w sypiku, każda ubezpieczalnia może bardzo dokładnie sprawdzić, czy samochód był ubezpieczony, czy nieubezpieczony, czy miał badania, czy miał badania, więc nie ma problemu. To nie jest teraz, gdy ja pracowałem, trzeba było na policję chodzić po notatki, sprawdzać samochody, czy mają badania w dowodzie, są inne czasy zupełnie.
I tu, pani redaktor, też trzeba pamiętać, że jednak najwięcej wypadków jest w dobrych warunkach pogodowych, na dobrej nawierzchni. Właśnie to wtedy jesteśmy skorzy do przyspieszania i...
Tak, i mamy ciężką nogę, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu.
I luźniejszą głowę, bo tak się jest. Wydaje, że wszystko jest pięknie.
No to zmieniamy temat. Zakaz handlu w niedzielę, przypomnijmy, obowiązuje od marca. Tak, ograniczenie. Solidarność chce nowelizacji przepisów, wydłużenia niedzieli do godziny 5 rano w poniedziałek. A chodzi o to, aby firmy nie wzywały ludzi do pracy w poniedziałek w nocy. Po drugie, kwestie sieci Żabka. Sporo sklepów obchodzi ograniczenie handlu w niedzielę, powołując się na wyjątek w prowadzeniu placówki pocztowej. A tymczasem szeregi zwolenników zakazu ograniczania handlu w niedzielę topnieją. W badaniach przeprowadzanych jeszcze pod koniec marca za ograniczeniem było 56% badanych, przeciwko 39%. Zaś pod koniec sierpnia z przeprowadzonych badań wynika, że przeciwników jest już 48%, a zwolenników 38%. No i teraz zakaz handlu w niedzielę. Ograniczenie, przepraszam. Czy to się sprawdza?
Przede wszystkim,
czy będą zmiany?
Przede wszystkim drobna uwaga, albo inaczej przypomnienie. Pierwotny projekt Solidarności był bardzo spójny, tych wykluczeń miał niewiele. Niestety politycy jak zwykle wiedzieli lepiej i bardzo dużo rzeczy tam pozmieniali, robiąc ten horrendalny katalog blisko 30 wykluczeń, z którym dzisiaj musimy się zmagać, który pokazuje, że tych dziur jak w serze szwajcarskim jest tyle, że można różne rzeczy wymyślać, stać się dworcem kolejowym czy placówką pocztową i tym podobnym. Ja przypomnę, że projekt Solidarności, to nie jest projekt Solidarności, bo on jest z nami kojarzony i pod naszym szyldem najczęściej jest prezentowany. Natomiast on powstawał również z pracodawcami, to bardzo liczną reprezentacją pracodawców, którzy tworząc ten pierwotny projekt właśnie zwracali uwagę, że takie zagrożenia, takie rzeczy będą miały miejsce, gdybyśmy to wszystko rozszerzyli. Dzisiaj mamy to, czego mogliśmy się spodziewać. Punktem wyjścia Solidarności, żeby zaangażować się w to przedsięwzięcie, była poprawa losu ponad 1 miliona pracowników handlu. I gdybyśmy zobaczyli na sondaże robione wśród pracowników handlu, to one są dokładnie odwrotnie. Pracownicy handlu są z tego bardzo zadowoleni. I rzecz ostatnia, o której musimy pamiętać. W Polsce praca w niedzielę jest generalnie zabroniona. Tylko że za SLD w 2003 roku chyba wprowadzono fatalny zapis o umożliwiający pracę w niedzielę przy pracy zmianowej, dlatego że wtedy przesłanką do wprowadzenia takiego przepisu było, że jak nocka kończy się z soboty na niedzielę, to żeby to prawnie usankcjonować, dopuszczono możliwość, żeby ta praca, tylko to jest tak szeroko i nieprecyzyjnie zapisane, że dzisiaj wszystkie firmy, które mają pracę zmianową, niedzielę traktują jako zwykły, dodatkowy, normalny dzień od pracy. I handel jest tylko wycinkiem całego rynku. Będziemy się teraz starali też znowelizować kodeks pracy tak, aby generalnie praca w niedzielę była rzeczywiście czymś wyjątkowym. Tak jak mówi nasze prawo, była dniem wolnym od pracy i żeby pracowali ci, którzy bezwzględnie tę pracę wykonywać muszą. I pani redaktor jeszcze mówiła o
sondaż?
O sondażu, dokładnie. No trudno. To samo obserwowaliśmy na Węgrzech. Proszę pamiętać, że dzisiaj wszyscy gubimy się w tym rozwiązaniu. My chcieliśmy, żeby ten zakaz wszedł od razu we wszystkie niedziele i żeby zaczął normalnie funkcjonować. Do tego pewnie byśmy się szybciej przyzwyczaili. A dzisiaj to jest, zaczynamy sobie robić totolotek. Jest dzisiaj ta niedziela handlowa, czy jej nie ma? Czy ja dzisiaj mogę zrobić jakieś zakupy, czy nie? A wracając do meritum, to jest ograniczenie, dlatego że nawet przy tym pierwotnym brzmieniu ustawy w bardzo wielu miejscach w Polsce można handlować i można i kupić chleb i podstawowe ten, dlatego to nie jest zakaz, a ograniczenie, bo ten handel jest w wielu przypadkach możliwy. Przepraszam za zbyt długą wypowiedź, ale ona dotyczy przede wszystkim mnie.
To spojrzenie jakby z drugiej strony troszkę.
Tak spojrzymy, to już 2000 lat temu wprowadzono taki zakaz, bo 6 dni pracy i 7 dni wolno od pracy, tak? Jeżeli będziemy tak daleko patrzyli, no sytuacja życiowa jest zupełnie inna. Ja się tylko obawiam jednego, że pracownicy też mogli na tym stracić, dlatego jako pracodawca muszę płacić pracownikowi za sobotę, niedzielę podwójnie. Więc dla tych ludzi, którzy pracowali w niedzielę, też był dodatkowy ekstra zarobek, tak? Nie wiem, czy oni są wszyscy zadowoleni z tego, że nagle stracili dodatkowe dochody, którym się zależało za sobotę i za niedzielę.
Więc... Aczkolwiek te dodatkowe, panie prezesie, nie były wszędzie.
Tak, albo się należy dzień wolny od pracy, albo się należy dzień wolny od pracy ustawowo, albo się należy podwójna zapłata. Więc pracownik ma wybór albo to, w zależności od swojej sytuacji ekonomicznej, chce mieć wolny dzień, poświęcić rodzinie w innym dniu, czy chce zarobić więcej. Ja nie jestem ani za, ani przeciw, dlatego że ja nie jestem fanem zakupów. Gdyby brano pod uwagę mnie, to by pewnie dużo sieci handlowych padło. Żona mnie zmusza do zakupów, da sobie pewien czas, bo twierdzi, że za mało dbam o siebie. Ja tylko się obawiam czegoś innego. W tej chwili mówimy o wolnych... niedzielach, niedługo zaczniemy mówić o wolnych sobotach. Czy my w tej naszej sytuacji ekonomicznej, gdzie musimy gonić tę Europę jeszcze, nie dajemy sobie za dużo wolnego, nie dajemy sobie za dużo odpoczynku. Wiemy, że jesteśmy tym pokoleniem, które nadgania dystans między nami a Europą Zachodnią, no ale widać, taka nam rola przypadła, rola, który zmieniamy ten na świat, nas otacza. Mhm.
Jedna uwaga, panie prezesie, bo teoretycznie oczywiście ma pan rację, ale przypominam, że w 2013 roku znowelizowano kodeks pracy, wprowadzając nawet 12-miesięczny okres rozliczeniowy, który powoduje, że pracodawca ma bardzo dużą swobodę w takim kształtowaniu grafików, że właściwie w wielu branżach, w wielu miejscach nadgodziny zginęły. Nie ma już w ogóle tego problemu, bo ten czas rozliczany jest w cyklu półrocznym, w skrajnych przypadkach rocznym, nie ma tych przypadków na szczęście dużo, ale 4-miesięczny, półroczny to jest standardowy i w bardzo wielu przypadkach nie jest płacone za nadgodziny, mimo że się pracuje właśnie w soboty, niedzielę. Z Ukraińcami pojawił się problem, którego nikt wcześniej nie przewidział. Mianowicie okazuje się, że oni przyjeżdżają dokładnie na ten czas okresu rozliczeniowego, zaiwaniają po 12 godzin non-stop na okrągło. I gdy pracodawca musiałby się z nimi rozliczyć za ten okres rozliczeniowy, płacąc nadgodziny lub dając wolno, oni wtedy wracają do siebie.
No ja rozumiem, ale każdy się kraj powinien się martwić. My się martwimy o to, że nam wprowadzą przepisy zachodnie w transporcie, co spowoduje upadek wielkiej ilości polskich firm transportowych. Korzystamy właśnie z tego, że polskie przepisy są troszeczkę inne. Jeżeli wyjeżdżamy na zachód do pracy, my jesteśmy dla Ukrainy Zachodem, to wierzę, po to, żeby cały swój czas poświęcić, żeby jak najwięcej zarobić. Więc nie ograniczajmy tym ludziom możliwości zarobienia pieniędzy i przewożenia dla ich rodzin. Niech tutaj przyjeżdżają, pracują jak najdłużej.
Ja to
tak,
mówię,
jeżeli
panie
chcą
prezesie,
pracować sobotami, niedzielami pracują, bo po to oni tu przyjeżdżają, tak?
Panie prezesie, jednak nie, dlatego że to jest... w jawnej sprzeczności z interesem polskich pracowników, którzy takiej możliwości nie mają, a my, nie mając nic przeciwko pracownikom z Ukrainy, w ogóle pracownikom zagranicznym, stawiamy bardzo mocno, że muszą być te same zasady, te same wynagrodzenia i te same warunki, tak jak polscy pracownicy. W przypadku, gdy można bardziej wyeksploatować pracownika z Ukrainy za te same pieniądze, nie płacąc nadgodzin i nie dając tego wszystkiego, co musieliby dać polskim pracownikom, oni są bardziej preferowani i zaniżają standardy na rynku. Jakby na to nie patrzeć.
Niech pan uwierzy, nie zaniżają standardów na rynku. W tej chwili pracuje 1,5 miliona Ukraińców i innych ludzi ze wschodu w Polsce, łącznie w tej chwili z Bangladeszu, z innych krajów, bo nie ma ludzi do pracy. I ja w tej chwili prowadzę nabór do nowego salonu, bo otwieram Citroena już niedługo. Przez 1,5 miesiąca zatrudniłem jedną osobę. Jedną osobę zatrudniłem przez 1,5 miesiąca poszukiwania pracowników. To nie jest problem w tej chwili postawić, problem jest pracownik. I ja zapłacę każdemu Ukraińcowi tyle samo co Polakowi, bo miałem z nimi rozmowy, ale ich cykl pracy jest zbyt krótki, żebym ja go przyuczył do pracy u mnie jako specjalistę. Mm-hmm. I tu jest duży problem, na który też dyskutujemy na Radzie Dialogu Społecznego, żeby te cykle pracy wydłużyć, żeby oni się nauczyli innych zawodów oprócz tych najprostszych.
I to, co pan mówi, jest absolutnie prawdziwe, tylko doświadczenie Solidarności jest trochę szersze, dlatego że my mamy organizację dokładnie równomiernie w całym kraju i te doświadczenia są różne. W Polsce naprawdę mamy jeszcze różne rejony, różne obszary kraju, których już na szczęście nie ma na przykład dwucyfrowego bezrobocia, no ale też jest jeszcze spory problem i różnie to wygląda. U nas na Pomorzu jest naprawdę dobrze i to, co pan prezes mówi, jest prawdziwe, natomiast nie wygląda to tak różowo we wszystkich miejscach w Polsce i są obszary, gdzie naprawdę lepiej wyposażona w uprawnienia Państwowa Inspekcja Pracy i Straż Graniczna bardzo by tu się przydała, miałaby dużo do roboty.
No a wracając do ograniczania handlu w niedzielę, do tego głównego tematu, no ostatnio przeczytałam, że sieć Lidla dogadała się z Impostem i będzie można robić zakupy przez internet.
A dlaczego miałaby tego nie robić? Pracodawcy... Pani redaktor, pracodawcy są bardzo mądrymi ludźmi najczęściej i wykorzystują wszelkiego rodzaju absurdy, jakie się pojawiają i myśmy przed tym ostrzegali, że będzie z tym ogromny problem.
No, czyli ludzie będą musieli pracować tam, wiem, który, jednak w niedzielę.
Tak, wiem, który wątek pani pominąłem, o którym zapomniałem, mianowicie o tych godzinach pracy. Nie, tej soboty kończącej się właściwie w niedzielę i tej i poniedziałku zaczynającego się też właściwie w niedzielę. No to jest kwestia uregulowania doby pracowniczej. To też jest niestety pochodna nowelizacji z 2013 roku, która zmieniła definicję doby pracowniczej i dopuszcza taką możliwość. Dlatego ta niedziela przestaje być właściwie niedzielą, a mamy sygnały z wielu sieci handlowych, że to nie jest potrzebne, że to jest takie troszeczkę działanie z jednej strony nadgorliwe, ale z drugiej strony też złośliwe i właśnie, żeby zniechęcić też wśród pracowników to rozwiązanie. Z takimi niestety rzeczami też się spotykamy.
Myślę, że nikt z siebie, żadny przedsiębiorca nie trzyma pracowników w sobotę zbyt długo, płacąc im za godziny, bo to się po prostu ekonomicznie nie opłaca, jak pan stwierdził. Przedsiębiorcy są ludźmi mądrymi, dokładnie liczącymi, więc sami wyliczę, że o 24 w sobotę nikogo w sklepie nie będzie, chyba że jakieś, nie wiem, punkty sprzedaży żywności, to tak, ale żadne punkty handlowe, ja bym w życiu nie poszedł do 24 kupować jakiejś rzeczy i myślę, że żaden z moich znajomych.
Ale kazać sprzątać pracownikom, układać, ładować towar z magazynów, to już tak. To tego nie widzimy, a taka praca ma miejsce.
No właśnie, spotykamy się często też z zarzutami pracowników, że są bardziej eksploatowani w sobotę i rzeczywiście nieraz są tak bardzo zmęczeni, że kiedy przychodzi wolna niedziela, to oni nie mają sił cieszyć się z tej wolnej niedzieli.
Dlatego trzeba wrócić do dawnej definicji doby pracowniczej i trzeba wrócić do normalności. My zaniżyliśmy standardy nowelizacją z 2013 roku, przeciwko której zresztą drastycznie protestowaliśmy. I będziemy też na to naciskać, aby to unormować, bo nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia, żeby w taki aż sposób to funkcjonowało.
Ja kiedyś przebywałem połowę w Niemczech, połowę w Polsce. W Niemczech był zakaz handlu w niedzielę. Handlowali w sobotę do godziny chyba 13 albo 14. I już zaczęli dyskutować, czy stacje paliwowe mogą być w niedzielę otwarte, czy nie, bo to też pracownicy pracujący w handlu, tak? Ja tylko jestem przeciwnikiem wszelkich absurdów, żeśmy też takie dyskusje nie doszli, czy stacje paliwowe, czy inne rzeczy, punkty usługowe mogą być w niedzielę otwarte, czy mogą być otwarte, bo następna grupa wystąpi z żądaniami. Tylko tyle.
Jeszcze do nas piszą nasi słuchacze. Witam, nie mam pojęcia, dlaczego Żabka jest otwarta w niedzielę, bo nawet mało prawdziwych placówek pocztowych jest otwartych w sobotę. Albo jeżeli są, to jest tam jakieś ograniczenie do 14, na przykład 15, nie są one otwarte długo. No to rzeczywiście, to też jest.
Ja bym pociągnął tę dyskusję dalej. A dlaczego nie banki w niedzielę otwarte, a dlaczego nie urzędy? Chętnie bym parę rzeczy załatwił, bo nie mam możliwości w ciągu tygodnia. No tych samych argumentów możemy użyć.
No banki, no to wiadomo, teraz to już się bardzo pozmieniało, ponieważ idziemy do bankomatu i jeżeli potrzebujemy gotówki, to ją sobie po prostu wypłacimy. Jeżeli chcemy zrobić przelew, zrobimy to przez internet, więc tutaj się już jakby zupełnie pozmieniały możliwości. Jeszcze informacja od ZKM-ki, bardzo ważna. Uszkodzona sieć trakcyjna pod wiaduktem na Halera. Zachęcamy do korzystania z komunikacji zastępczej uruchomionej przez ZTM. Nie wiadomo na razie, jak długo ta niedogodność potrwa.
No to jest normalnie, bo to jest punkt, gdzie na okrągło są awarie, bo jest za niski wiadukt.
No coś w tym jest.
A ja dzisiaj do Radia Gdańsk przyjechałem tramwajem. Mam nadzieję, że dam rady wrócić.
ale jest komunikacja zastępcza, także jakby co będzie możliwość. Rekordowa kara dla banku Raiffeisen, zapłaci 50 milionów złotych, no jeśli zapłaci, bo będzie się odwoływał. Bank otrzymał też 5 milionów złotych sankcji za niewywiązanie się z roli depozytariusza funduszy WInvestments. Chodzi o 4 fundusze zamknięte, stworzone przez dom maklerski WI. To firma, która współpracowała z GetBackiem, z których około 2000 osób nie może teraz wypłacić prawie 0,5 miliarda złotych. To pierwsza tak bardzo wysoka kara dla banku w Polsce. Nie było do tej pory orzeczonej 50 milionów złotych kary. I teraz panów zdaniem, jakie to może mieć w przyszłości skutki?
Ja niewielkie mam doświadczenie biznesowania, bo mnogo inwestuję tylko w nowe firmy samochodowe, które rozwijam i nie mam wolnych środków. Ale co poczytałem sobie wczoraj na ten temat troszeczkę, więc depozytariusz, bank depozytariusz ma niewielkie dosyć prawa i jest to pierwsza, żeby nad kontrolą nad funduszami, który właściwie zarządza, bo nie ma żadnego wpływu, jak ten fundusz inwestuje te pieniądze. Jest to pierwsza tak wysoka kara, bo do tej pory kary były rzędu kilkuset tysięcy złotych do miliona złotych. Od razu skok robił na 55 milionów złotych. Jest to po prostu olbrzymi przeskok. We wszystkim musi być umiar, tak? We wszystkim musi być umiar, ale też jest taki moment dziwny, dlatego że Raiffeisen Bank w tej chwili w trakcie sprzedaży. To też nakazał mu KNF, żeby uległ sprzedaży, żeby się sprzedał, tak? Więc oczywiście to obniży tę cenę tego banku bardzo drastycznie, bo kto będzie chciał kupić bank z zagrożeniem tak okalo. A tam, jak pamiętam, jest wyznaczony termin sprzedaży tego banku. Więc to jest, nie powinno być takie decyzje podejmowane, dla mnie jest to decyzja zbyt pochopna, zbyt wysoka kara. Jeżeli wprowadzamy kary, starajmy się powoli dozować coraz wyższe, a nie od razu skok rzędu kilkuset tysięcy złotych na 55 milionów złotych.
Ja mam ogromne zastrzeżenia do funkcjonowania KNF-u i tutaj robi się to w kontekście afery z GetBackiem, czyli dlaczego wcześniej takich kar nie było? Czy z tymi funduszami coś działo się innego wcześniej? Nie, po prostu nikt tego nie dotykał, bo nie było jakiejś medialnej afery, nie było ciężkiego zdarzenia, gdzie jest wielu ludzi poszkodowanych. Ja mam też ogromne zastrzeżenia do
poza
KNF-u.
Amber Gold.
Ale Amber Gold też wcześniej, no było ostrzeżenie KNF-u.
Nie? Ostrzeżenie, ale nie każdy czyta stronę KNF-u. Nawet założę się, że wielu
tak samo
osób
też,
nie wie, że ma stronę.
I tak samo też nie było jakiejś aktywności KNF-u w przypadku kredytów frankowych. Więc moglibyśmy tutaj długo o tym mówić.
I więcej już niestety nie powiemy. Czas nas nieubłagalnie goni. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Tadeusz Zdunek, prezes Renault Zdunek, a ja już po 10:00 zapraszam Państwa na kolejny odcinek audycji Pomorskie na Eksport. Dziś Jurdiko. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.